przeczytać. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, czyli znany rozdział. Mam nadzieję, że ten tekst, wiecie co jest w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Jest lista bohaterów wiary. Przeczytamy od pierwszego wersetu. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to niemal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić, lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano: od Izaaka będzie nazwane potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie, wsparty o wierzch swojej laski. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, że dzieci było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by zwano go synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Przez wiarę runęły mury Jerycha okrążone przez 7 dni. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, na to więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi, a wszyscy ci, choć dla swej wiary, zdobyli chrubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Dobry Boże, dziękujemy Tobie za tą wielką zachętę, którą kierujesz do nas na kartach Twojego słowa, opisując życie tych, którzy uznali hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż to, co oferuje świat. Dziękujemy Tobie, Panie, za przykład Abrahama, Mojżesza, Rahab, Dawida, Samuela, Samsona, Baraka. Dziękujemy Tobie za wszystkich świętych Starego, Nowego Testamentu, których życie mamy na kartach Pisma, abyśmy nie upadali na duchu, abyśmy przypominali sobie właśnie tą prawdę, że trudy, przez które przechodzimy, w trudach i wyzwaniach nie jesteśmy osamotnieni, że każdy z nas niesie swój krzyż i Ty, Panie, chcesz, abyśmy wytrwali w tym biegu, abyśmy spoglądając na wiarę, na przykład, na wytrwałość innych świętych, dobiegli do mety, dobiegli do celu. Prosimy Cię o to, byś nas wzmacniał w tym, przydawał sił i wytrwałości. Amen. Jak mówiłem, znany rozdział Pisma Świętego, piękny zarazem, bym dodał, opisuje bohaterów wiary, niektórych świętych ze Starego Testamentu, których życie powinno być dla nas wzorem do naśladowania. Czyli 11 rozdział Listu do Hebrajczyków moglibyśmy nazwać listą kanonizowanych świętych, kanonizowanych przez samego Boga, których Bóg postanowił uwiecznić tutaj na liście bohaterów wiary. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że tylko świat ma swoich idoli. Jeżeli jesteście ludźmi wierzącymi, a wierzę, że jesteście, skoro jesteście na tym miejscu, to powinniście mieć też swoich idoli. Pytanie tylko brzmi, kto jest tym idolem? Czy twoimi idolami są ludzie godni naśladowania, których Bóg pochwaliłby, nazwałby błogosławionym człowiekiem? Kto jest twoim idolem, na kim się wzorujesz, kogo podziwiasz? I to nie powinni być tylko idole współczesnych czasów, ale to powinni być również bohaterowie z historii, w szczególności bohaterowie Pisma Świętego. Oczywiście tym pierwszym bohaterem, którego powinniśmy naśladować, podziwiać, jest Jezus Chrystus. Tak jak słyszałem taką historię ze szkółki niedzielnej. Pani pyta dzieci, co to jest? Skacze po drzewach, jest brązowe, ma długą kitę, zjada tam szyszki bodajże. I któreś dziecko odpowiada, wiem, że powinnam odpowiedzieć, że Jezus Chrystus, ale to brzmi jak wiewiórka. Jezus Chrystus powinien być naszym bohaterem, ale powinniśmy mieć również bohaterów, jeśli chodzi o postacie biblijne, postacie spoza Biblii, których życie powinno być dla nas wielką zachętą. Powinniśmy mieć, tak jak mówię, biblijnych idoli. I Bóg maluje nam ich czyny, opisuje ich czyny, żebyśmy brali z nich przykład. I teraz pytanie jest, czy tak naprawdę znamy tę historię, żebyśmy mogli powiedzieć, tak, ten człowiek, jego decyzje, jego niesamowita wiara, jego czyny są dla mnie ogromną inspiracją i przykładem. I jedną ze współczesnych, myślę, że złych tendencji jest to, że sądzimy, że historie biblijne są dobre dla opowiadania dla dzieci. My to lubimy jakieś filmy już takie z przesłaniem, z jakimś drugim dnem, ale proste historie o życiu Abrahama, Józefa, Dawida jawią się jako takie fajne historyjki dla dzieci. My to ewentualnie właśnie jakieś filmy, nie wiem, z drugim dnem, ewentualnie doktryny biblijne. To jest coś takie, to jest takie mięso dla nas. Ale prawda jest taka, że cała Biblia jest dla całych chrześcijan. I problem jest taki, że myślę, że my jako dorośli powinniśmy uczyć się historii. I to nie tylko historii powszechnej, historii biblijnej. Natomiast dzieci, znowu drugi mit polega na tym, że Mówi się, dzieci powinniśmy uczyć historii biblijnej. Doktryny są dla nich za trudne. I niestety skutek jest taki, że chrześcijańskie dzieci nie mówią o naszych dzieciach. Mówię o wielu dzieciach z rodzin chrześcijańskich, po prostu nie mają pojęcia o prawdach wiary katechizmowych na przykład. Ilu jest bogów? Jeden. W ilu osobach istnieje Bóg? W trzech. Wymienię. Ojciec, Syn, Duch Święty. Co jest nadrzędnym celem człowieka? Wielbić Boga, cieszyć się Nim na wieki. To są takie proste katechizmowe prawdy, które pochodzą też z katechizmów, które powstawały w czasach reformacji, które też uczymy naszych dzieci. Także dzieci powinny się uczyć historii biblijnych i doktryn. Dorośli powinni uczyć się historii biblijnych i doktryn. Jeżeli po przeczytaniu, wysłuchaniu tego rozdziału pomyślałeś, nie za bardzo znam te imiona. Okej, Abraham, no jeszcze wiem, kto to był. Dawid, dobrze, no jeszcze wiem. Mojżesz, no kojarzę. Ale na przykład, kiedy dochodzimy do Baraka, Jefte, Gedeon, Samson. Jeżeli tak nie za bardzo kojarzysz, dlaczego oni są tutaj wraz z Abrahamem? Rzadziej się o nich mówi, tak? No to jest zadanie domowe na dzisiaj. Wróćcie do domu i przeczytajcie historię tych osób, które tutaj są wymienione na liście świętych w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Autor 11 rozdział rozpoczyna od definicji wiary. Czym jest wiara? Wiara nie jest przypuszczeniem. Wiara nie jest takim, no mam nadzieję, że jutro będzie cieplej. Wiara, czytamy, jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Pierwszy werset o tym mówi. Autor zaczyna od definicji wiary. Wiara to nie przypuszczenie, to jest pewność tego, czego się spodziewamy. Ktoś czyta, nie wiem, w telegazecie, o 20 będzie film z Van Dammem i Segalem. Co robi? Włącza telewizję o 19:55, i spokojnie czeka, wiedząc, że za 5 minut zacznie się film. Żona pyta, czemu włączasz film? No, mąż odpowiada, no bo za 5 minut... Czemu włączasz telewizję? Bo za 5 minut będzie film. Tak, jego ma mocne przeświadczenie, że tak, przygotowuje się wcześniej, bo wiem, że za 5 minut będzie film, jest tego pewny. Żona pyta, skąd wiesz, że będzie film? Bo w telegazecie przeczytałem. Czyli oparł swoją pewność na jakiejś podstawie, na jakimś autorytecie. To samo jest z pewnością naszej wiary, jeśli chodzi o wiarę w Chrystusa. Opieramy się na czymś pewnym, opieramy się na czymś spolegliwym. Wszędzie wokół, zobaczcie, gdziekolwiek się nie udamy, słyszymy o braku nadziei, braku wiary, nie tylko, że braku wiary, słyszymy nawoływania do tychże rzeczy. Nie wolno ci być niczego pewnym, nie wolno ci tak jednoznacznie przesądzać, że słowa Jezusa, które mamy spisane w Ewangeliach, to słowa Jezusa. Nie traktuj, a nawet jeżeli wierzysz, że to są słowa Jezusa, to nie traktuj tego aż tak poważnie. Pismo mówi, że wiara to jest pewność, przeświadczenie o tym, czego nie widzimy. I zobaczcie, w jaki sposób ci bohaterowie wiary są tu opisani. To nie są osoby, które wierzyły, że Bóg, że Jahwe jest opcją, albo jakoś to będzie, z wiarą jakoś będzie, no mam nadzieję, że ten sąd będzie i ja po prostu będę po właściwej stronie. To są osoby, których wiara miało przełożenie na czyny. To nie były osoby przypuszczające, które dopuszczały możliwość, że Bóg ma rację. To były osoby wierzące. I zobaczcie, jak opisywana jest ich wiara. I wiara tych osób jest opisywana nie w kategoriach tego, co czuły, że Mojżesz czuł wspaniałą relację z Jezusem, czy z Bogiem. Abraham czuł naprawdę bliskość Boga w swoim życiu. Ich wiara, opis wiary Mojżesza, opis wiary Abrahama, to co? To jest opis ich czynów. I autor opowiada o bohaterach wiary w sposób chronologiczny. I zobaczcie, gdzie zaczyna. We właściwym miejscu. Zaczyna od stworzenia, od miejsca, w którym niewierzący już tutaj, na samym początku, mają swoją konkurencyjną opowieść. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę poznajemy, że świat nie powstał ze świata zjawisk. Nasza wiara rozpoczyna się od rozpoznania, że służymy Stwórcy wszystkiego, nieba i ziemi, rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Wiara rozpoczyna się od zauważenia, że świat nie powstał z przypadku, że nie powstał ze świata zjawisk, ale został powołany do istnienia Słowem Boga. Czyli wszystkie kompromisy z ewolucją są ni mniej, ni więcej jak atakiem na chrześcijańską wiarę i prawdę Pisma Świętego. Są tak próba pogodzenia teorii ewolucji z Biblią, są tak naprawdę osłabianiem wiary chrześcijan i ich zaufania wobec prawdomównego Boga. Jest to o tyle niebezpieczne, że tego typu kompromis pochodzi również z wnętrza Kościoła, co powoduje, że wielu chrześcijan otwiera się na tego typu nauki, klękając przed czymkolwiek, co nosi znamiona naukowości, albo posiada wręcz to słowo, nauka. Nauka udowodniła. Amerykańscy naukowcy udowodnili, że ludzie uwierzą we wszystko, co udowodnili amerykańscy naukowcy. Słyszeliście może to stwierdzenie. Przeprowadzając atak na pierwsze opowiadanie Pisma Świętego, atakujemy kolejne historie, które wynikają z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Czyli nasza wiara zaczyna się gdzie? Nie od Ewangelii Mateusza. A ważne, żeby wierzyć w Jezusa Chrystusa. A ważne, żeby wierzyć w krzyż. Żeby wierzyć w zmartwychwstanie. A wcześniej rozstępujące Morze Czerwone, stworzenie świata w 6 dni, zatrzymanie słońca. Możesz w to wierzyć lub nie. Może to był mit, może to się wydarzyło, może nie. Ale w Jezusa masz wierzyć. Słuchajcie, to nie jest wiara chrześcijańska. To jest niewiara chrześcijańska. Jeżeli upadamy, jeśli chodzi o pierwsze trzy rozdziały Księgi Rodzaju, jeżeli tu upadamy, to naprawdę upadniemy w wielu trudniejszych miejscach. Jeżeli tutaj nasza wiara nie jest w stanie iść za Pismem Świętym, a klęka przed, nie wiem, ewolucjonizmem, to nasza wiara nie zajdzie za daleko. I naprawdę pójdziemy na kompromis w wielu, wielu innych, kolejnych miejscach, jeśli tylko usłyszymy argumenty ubrane w terminologię filozofii, społecznych nauk i tak dalej. Już na samym początku Bóg opowiada nam historię, historię stworzenia, żebyśmy Jemu ufali. Świat nie powstał ze świata zjawisk. Potem przechodzimy do Abla i Henocha. Obaj byli ludźmi wiary. Czytamy, że Abel złożył sprawiedliwą ofiarę przed Bogiem. Została przez Boga przyjęta w przeciwieństwie do ofiary Kaina. Dlaczego? Dlatego, że Abel złożył swoją ofiarę w wierze. Miał wiarę. Na przykład taką. Jestem grzesznikiem i muszę przyjść do Boga z ofiarą krwawą. Tak jak każdy z nas. Jeżeli chcemy zbliżyć się do Boga, to nie ze względu na nasze dzieła, ale ze względu na krew Jezusa. Boże, przynosimy Ci krwawą ofiarę. Ofiarę Jezusa Chrystusa, który przelał swoją krew za moje grzechy. Na tej podstawie przyjmij moją służbę. Kain prawdopodobnie przyszedł z płodami rolnymi ze względu na to, że sądził, iż Bóg przyjmie owoce jego rąk ze względu na jego własne starania. Henoch, kolejna osoba. Henoch jest pierwszą postacią Pisma Świętego, która nie doświadczyła śmierci. Pamiętacie, kolejną osobą był Eliasz, który został uniesiony do nieba na ognistym redwanie. Henoch został wzięty do nieba przez samego Boga, ponieważ otrzymał świadectwo, tak jak mówi list do Hebrajczyków, że podobał się Bogu. Nie można zaś podobać się Bogu bez wiary. Tak? Nie można być, czasami ludzie pytają, a co z moralnym ateistą? Też stara się żyć porządnie, nawet czasami bardziej porządnie niż wielu wierzących. Co z nim? Moralny ateista, nie wiem, czy podawałem ten przykład. Moralny ateista jest jak człowiek, który przychodzi do ogrodu, przechodzi przez płot, widzi dom, widzi jabłonie, ale nie widzi nikogo na podwórku. Więc dochodzi do wniosku, ten ogród, te drzewa, ten dom, one są niczyje. Mogę sobie tu wejść, mogę zrywać owoce, nie pytając kogokolwiek o pozwolenie, dlatego że nie ma tutaj właściciela. Bierze torbę, zrywa owoce, chowa je do tej torby i w pewnym momencie ktoś przechodzi drogą, mówiąc, dobry człowieku, czy nie mógłbyś nakarmić głodnego? Wtedy ten moralny ateista bierze garść jabłek z tej torby, częstuje przechodnia, mówi, proszę bardzo, biedny człowieku. Na co ten odpowiada, dziękuję Ci, jesteś naprawdę dobrym człowiekiem. Słuchajcie, czy ten człowiek jest dobrym człowiekiem? Przychodzi do cudzego ogrodu, zaprzeczając istnieniu właściciela. Tak jest moralny ateista. Jest zdolny do nakarmienia głodnych, ale tak naprawdę zaprzecza, mówiąc, tak naprawdę to jest niczyje. Nie ma właściciela. Nie muszę pytać kogokolwiek o zdanie. Henoch podobał się Bogu ze względu na wiarę. Dlatego mamy wiele razy w Piśmie Świętym to świadectwo właśnie. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Tak, człowiek bez wiary jest zdolny do dobrych czynów, w tym sensie, że jest w stanie nakarmić głodnych, ale korzysta z Bożych zasobów, mówiąc, one są niczyje, one są moje, one są wszystkich. Mogę robić, co chcę, bez słowa dziękuję, bez słowa czy mogę. Bóg nie może być właściwie uczczony przez człowieka właśnie poza kontekstem wiary. Każdy, kto chce przyjść do Boga, licząc na Jego przychylność, musi uwierzyć, tak jak mówi ten fragment, że On istnieje, że jest dobry. Czyli musimy przychodzić do Boga tak jak nasi starożytni ojcowie. Jeżeli to robimy, możemy powiedzieć, stajemy się też uczestnikami tej listy bohaterów wiary obok Abla, Henocha, Noego, Abrahama i tak dalej. Kolejnym przykładem jest Noe. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Noe przez wiarę potępił ówczesny świat. Wiemy, że końcem tego, co robił Noe, był potop. Potop jest wydarzeniem, jak wiecie, które jest znane całej ludzkości. W każdej kulturze znane są opowieści o wielkiej wodzie, która przykryła całą ziemię. Także antropolodzy znajdują podania o potopie wszędzie. Tak? Od Grecji po Chiny, od Babilończyków po Indian Ameryki Północnej. Podobni geolodzy mówią o śladach wielkiej powodzi. Noe wierzył w przyjście potopu, mimo że nie widział wcześniej deszczu. Budował łódź przez, wyobraźcie to sobie, 120 lat. Naprawdę, to jest, jeżeli nie patrzymy na to w kontekście wiary, to jest dziwactwo. Jak można tak się zachowywać? Budować swoje życie, plany na przyszłość w oparciu o coś, czego nie można zobaczyć. Noe poświęcił temu właściwie całe życie. I chodzenie... W jaki sposób? Skąd wiemy, że Noe chodził w wierze? Mianowicie widzieli... Wierzącego Noego poznalibyśmy po siekierze. Miał siekierkę, chodził do lasu, rąbał drewna i budował arkę. To było jego wyznanie wiary. Coś dziwnego. Słuchajcie, wiarę wyznajemy nie tylko w Kościele, kiedy mówimy wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, ale kiedy bierzemy siekierkę i idziemy do lasu. Mówię przysłowiową siekierkę, bo czasami naszą siekierką będzie komputer, czasami naszą siekierką będzie, nie wiem, cegła, rura PCV, podłogi laminowane, cokolwiek. Ludzie widzieli tego dziwnego dziwaka z siekierką, a jego przesłaniem uderzał w drzewo i ludzie słyszeli, o, on mówi, sąd nadchodzi, nawróćcie się. I narzędziem, poprzez które informował swoje pokolenie, nie była Biblia, nie stał na środku ulicy, mówią, słuchajcie, potop nadchodzi. Nie, wziął siekierę, chodził codziennie do lasu i ludzie się wkurzali. Co on robi? Ogłaszam sąd. Jaki sąd? Przestań, jaki sąd? Każdy z nas tak naprawdę składa codziennie wyznanie wiary. Tak jak mówię, nie tylko poprzez usta podczas nabożeństw, robimy to przez naszą pracę, zachowanie w domu, zachowanie w sklepie, kiedy jest kolejka, 10 osób przed nami, kasjerka się pomyliła, o ludzie, gorąco w sklepie. Składasz wtedy wyznanie wiary. Jaka jest twoja reakcja? U sąsiada, brak pieniędzy. Narzędziem twojej wiary jest, nie wiem, nóż kuchenny, tak jak mówiłem, komputer, twój samochód, może nożyczki, jeśli jesteś fryzjerem, wartości, które przekazujesz innym, swoim dzieciom. Noe budował arkę według projektu Boga. I to pozwoliło mu ocalić życie. Tak można powiedzieć, żył według projektu Boga. Każdy z nas powinien budować swoje życie według projektu Pana Boga, wychowywać dzieci według wskazówek Pana Boga, a nie według wskazówek świata, ustanawiać finansowe priorytety według projektu Pana Boga. Zobaczcie, to wszystko, nie wiem, jak wychowujemy dzieci, kogo poślubiamy, jak reagujemy na pomyłkę kasjerki w sklepie. To wszystko jest naszym wyznaniem wiary. Kolejna osoba, Abraham. Przez wiarę usłuchał Abraham, kiedy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Biblia mówi, że Bóg powołał Abrahama do miejsca, którego Abraham nie znał. Co więcej, obiecał mu liczne potomstwo, ziemię na własność, chociaż Abraham, jak wiemy, dzieci nie miał. Ziemia, którą Bóg mu obiecał, znajdowała się pod panowaniem innych władców. Także pielgrzymka, decyzja Abrahama o wyruszeniu, to był naprawdę krok ogromnej wiary. Ale co miał Abraham? Abraham miał Bożą obietnicę. Zrób to, a ja ci to obiecuję, że to się stanie. I słuchajcie, to Bogu wystarczyło. To Bogu, czy to Abrahamowi wystarczyło. Tak jak wczoraj graliśmy koncert z jednym zespołem i zaczęli na perkusji, potem wszedł bas, takie intro można powiedzieć, wyszedł wokalista, przywitał się, powiedział: dzień dobry, nazywamy się zespół Wise'y i to jest w zasadzie wszystko, co powinniście o nas wiedzieć. To samo mamy tutaj. Bóg powiedział: słuchaj, masz moją obietnicę, że zdobędziesz ziemię i będziesz miał liczne potomstwo. To wszystko, co powinieneś wiedzieć na ten temat. Abraham mówi: dobrze, to mi wystarczy. Wyruszam. Ja jeszcze tego nie widzę, to się wydaje niemożliwe, bo moja żona ma 80 lat, a ty mówisz, że ja będę miał liczne potomstwo. Ludy opanowują ziemię, a ty mówisz, że ona będzie moja. Ale panie, ty to obiecujesz, to mi wystarczy, ja wyruszam. Nie wymagał pełnego wyjaśnienia, zanim podjął decyzję. I zauważcie tą kolejność. Wiara, a potem zrozumienie. Nieodwrotnie. Zobaczcie, w ten sposób też uczymy dzieci. Ja byłem tak uczony. Rodzice uczyli mnie na przykład modlitwy Ojcze Nasz. Rodzice uczyli mnie, rodzice i Kościół, bo w Kościele co tydzień oczywiście też odmawiałem te modlitwy. Uczyli mnie apostolskiego credo, nicejskiego credo, które też odmawiamy podczas nabożeństwa. Dzieci mówią to, widzę, płynnie, bez problemów, znają te rzeczy, te modlitwy i wyznania wiary na pamięć. I dopiero z czasem, kiedy będą dorastały, może zatrzymają się nad pewnymi stwierdzeniami, tak jak my, mam nadzieję, zatrzymujemy się nad pewnymi stwierdzeniami w wyznaniu wiary. Co to znaczy, wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechu? Co to znaczy, że Jezus wstąpił do piekieł? Okej, nie wszystko jeszcze rozumiem. Wierzę, tak, Twoje słowo, Panie, jest prawdą, wyznaję to, bo tak mówi Twoje słowo, ale spróbuję to zrozumieć, może dam sobie czas na to. Wiara prowadzi do zrozumienia. Z czasem zaczynamy lepiej rozumieć treść Pisma, świat wokół nas. Także wiara nie polega na tym, że wysłuchamy Boga jako doradcy i w oparciu o Jego opinię, rady innych ekspertów, podejmujemy decyzję, kto ma rację. To nie jest chodzenie w wierze. To nie jest wyznawanie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Wezmę różne opcje pod uwagę. No, w tym akurat, Panie Boże, masz rację, to pójdę za Twoją radą. To nie jest wiara. To nie jest wiara. I Abraham rzeczywiście doczekał się potomstwa, doczekał się dziecka i tymi dziećmi jesteśmy my. Zobaczcie, my tutaj w tej sali jesteśmy spełnieniem obietnicy danej Abrahamowi, że ty, Abrahamie, będziesz miał liczne potomstwo, tak liczne jak piasek na ziemi, jak gwiazdy na niebie. Spełnieniem tej obietnicy jesteś ty. Abraham i Sara uwierzyli Bogu, mimo iż według opinii ekspertów Sara nie mogła już rodzić dzieci. Ale dzięki wierze doczekali się urodzenia Izaaka, który zapoczątkował linię potomstwa Abrahama licznego jak gwiazdy na niebie. Wiara Abrahama spoglądała w przyszłość. Tak, jego żona też spoglądała w przyszłość. Sara też widziała nas tutaj rano, kiedy mówiła: Panie, wierzę, że masz rację. Spoglądała w przyszłość. Kolejnymi bohaterami wiary są patriarchowie Izraela: Izaak, Jakub i Józef. Izaak błogosławił swoich synów odnośnie ich chwalebnej przyszłości. Jakub błogosławił swoich wnuków, też widząc oczami wiary ich przyszłe błogosławieństwa. Józef oczami wiary widział wolność dla Izraela od niewoli egipskiej. Chciał również, żeby jego kości opuściły Egipt, kiedy Mojżesz po poprowadzi lud Boży ku wolności? Tak jak powiedziałem, zobaczcie, wiara tych ludzi to nie był opis ich emocji, to nie był opis ich przekonań. Abrahamie, w co wierzysz? Wierzę, że Bóg istnieje. Nie, to nie jest opis jego wiary. To nie jest opis tego, że czułem się naprawdę wspaniale po zaśpiewaniu kolejnego psalmu. Historia ich wiary to jest przede wszystkim opis ich czynów. Czyli zobaczcie, wiarę można opisać. Ludzie mówią, zostaw moją wiarę, bo to jest moja prywatna sprawa. Mają na myśli swoje emocje. To jest moja prywatna sprawa, co ja czuję. Pytacie, jak tam z twoją wiarą? To jest moja prywatna sprawa, moja intymna relacja, moje emocje, które mam wobec Boga. Dlaczego mam się dzielić tym z tobą? Opis wiary to jest opis czynu. Wiarę, zobaczcie, można opisać. I teraz zauważcie, przychodzi kronikarz tutaj. Przez rok obserwuje twoje życie. Jak opisałby twoją wiarę? Jakie twoje uczynki wynikające z wiary znalazłyby się w tej księdze? Dalej mamy przykład wiary rodziców Mojżesza, którzy nie ulękli się nakazu Faraona i ich wiara uchroniła go, Mojżesza, przed śmiercią. Wiele lat później czytamy, że sam Mojżesz, kiedy dorósł, uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Porzucił bogactwo Egiptu ze względu na Chrystusa, ze względu na Mesjasza, którego jeszcze nie widział, jeszcze nie znał, ale wierzył w Niego. Czyli jego wiara odnośnie tego, co miało zdarzyć się w przyszłości, miała wpływ na jego teraźniejsze życie. Tak? Spoglądał w przyszłość i to wywierało wpływ na jego życiowe decyzje. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, tak jakby go widział. Czyli wiara dotyczy naprawdę kluczowych decyzji, ale też decyzji takich codziennych, by się powiedzieć, prozaicznych. O miejscu zamieszkania. Ktoś planuje na przykład przeprowadzić się do... Dokąd? Do Kalisza. Pytanie brzmi, co znajdziesz w Kaliszu? Owszem, może znajdziesz dobre pieniądze, bo przeprowadzasz się ze względu na lepsze zarobki. Ale czy znajdziesz tam kościół, gdzie twoja dusza będzie żyła, odżywiała się i wzrastała? Ilość dzieci. Czy to jest też decyzja podjęta na podstawie wiary? Czy spoglądasz w chalebną przyszłość swojego potomstwa, kiedy myślisz o dzieciach? Kwestia wyboru kościoła, małżonka. W tym wszystkim naprawdę musimy kierować się wiarą. Zarządzania pieniędzmi, finansowe priorytety. Zobaczcie, dzisiaj mówimy o wielu ludziach. A, to jest wierzący, albo ktoś się tak przedstawia. Jestem wierzący, niepraktykujący. I zazwyczaj, kiedy ktoś mówi, jestem wierzący, niepraktykujący, to ma na myśli to, że wierzę w istnienie Boga, ale nie chodzę do kościoła. Ale wierzący, niepraktykujący to jest też ten, który chodzi do kościoła, który wierzy w Boga, ale ta wiara, którą wyznaje co tydzień rano, nijak nie przekłada się na to, jakie podejmuje decyzje, jak się odzywa do ludzi, co ogląda, kogo albo czego słucha. To są wszystko sfery życia wielu tych, którzy uważają się za chrześcijan, gdzie wiara nie ma dostępu. I zobaczcie, niekiedy to tak też jest z nami. Tak też jest z nami. Przez wiarę Mojżesz zdobył Egipt. Przez wiarę obchodził Paschę. Poprowadził Izrael do wolności. Cała historia Izraela, wyjścia z Izraela, Izraela z Egiptu, to jest opis walki między wiarą a niewiarą. Jozue wiarą podbił Jerycho. Bardzo dziwny sposób. Okrążając mury, dmuchając w trąby. Bardzo dziwna rzecz, byśmy powiedzieli, w liturgiczny sposób zdobył miasto. Dlaczego? Zaufał Bogu. Tak należało zrobić. To był Boży sposób na zwycięstwo. Dziwny, tak? Dziwne. Jak trąbami, spacerując wokół murów, można cokolwiek zdobyć. Rahab, kolejna bohaterka wiary. Była nierządnicą. Jest na liście bohaterów wiary. Co zrobiła? Co takiego wielkiego zrobiła? Pomogła posłańcom Bożym, wywiadowcom izraelskim, uratowała im życie, wierząc, że Bóg wydał ludowi Bożemu miasto, w którym mieszkała. Tak? To też przy okazji niszczy bardzo takie powszechne pojęcie świętości. Czym jest świętość? Czym jest pobożność? ponieważ ta kobieta była nie tylko nierządnicą, ale czyn, za który tutaj znalazła się na kartach Pisma Świętego, polegał na tym, że okłamała króla Jerycha. I w ten sposób wyznała, moja ojczyzna jest nie tutaj, w Jerycho. Moja ojczyzna jest w niebie i jest dużo ważniejsza od mojej ziemskiej ojczyzny, szczególnie jeżeli muszę wybrać lojalność wobec jednej z nich. Naprawdę mamy tutaj dalej wymienionych wiele innych osób, których świat, czytamy, nie był wart. Przeczytajcie, zachęcam, ich historię w Starym Testamencie. Podsumowując, kilka lekcji z listy bohaterów wiary. Po pierwsze, ta lista każe nam pamiętać właśnie te wspaniałe historie Starego Testamentu. Wracajmy do nich. Kiedy czytamy imię każdej z tych osób, powinniśmy po prostu wiedzieć, o czym tu jest mowa. Powinniśmy znać ich historię. Jeżeli jakieś imię z tej listy nic ci nie mówi, no to może nie mówmy o tym głośno teraz. Wróćmy do domu, odszukajmy historię każdej z tych osób i zadajmy sobie pytanie, dlaczego są pochwalone przez Ducha Świętego na kartach Pisma Świętego. Drugi wniosek. Korzenie naszej wiary sięgają Starego Testamentu. Każda dobra książka do historii Kościoła, tak, dzieci już uczą się powoli historii, każda dobra książka o historii Kościoła powinna rozpoczynać się nie na Pięćdziesiątnicy, ale na Księdze Rodzaju. To jest historia chrześcijaństwa. Święci Starego Testamentu to nie byli ludzie bez ducha, to nie byli innego rodzaju wierzący, to nie byli ludzie wierzący w innego Boga, to nie byli ludzie, którzy byli w jakiejś innej wspólnocie religijnej, jacyś wyznawcy judaizmu, to byli wyznawcy Jezusa Chrystusa, będący w kościele Starego Testamentu. Trzecia rzecz. Ta lista weryfikuje nasze zrozumienie, pojęcie świętości i co to znaczy być dobrym chrześcijaninem. To, co jest tutaj wspólne, to tak jak podkreślaliśmy cały czas, to jest opis czynów tych osób. To jest opis czynów wiary. I to jest tutaj kluczowe. Ten sam czyn może mieć różne podłoże. Tak, możemy nakarmić, tak jak mówiliśmy, kogoś, nie wiem, garścią jabłek, ale czasami to może być czyn dokonany bez kontekstu wiary, wierząc, że to wszystko jest moje, ja mogę tym rozporządzać jak chcę, a może być dokonany w kontekście właśnie wiary. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za wszystko, co mam, za wszystko błogosławieństwa, które mi udzieliłeś, dlatego tym bardziej chcę dzielić się tym, co posiadam z innymi, ze względu na Twoją dobroć wobec mnie. Kiedy patrzymy na historię tych osób, właśnie ktoś mógłby pomyśleć, że teoretycznie nawet niewierzący mógłby zrobić to, co Abraham. Po prostu wyruszyć w podróż w nieznane strony. Ktoś mógłby też pomóc zwiadowcom, tak jak Rahab, zwiadowcom Jerycho, przenocować ich. Ale to, co jest tutaj kluczowe, to fakt, że były to czyny płynące z wiary w Boże Słowo. Bóg tego chciał, to było wolą Boga, chce Jemu się podobać, dlatego, Panie, ze względu na Twoją chwałę, ze względu na Ciebie, robię to. Wiara była punktem wyjścia. Bez wiary nie można się Bogu podobać. Obdarowujemy kogoś jakimiś prezentami w bezinteresowny sposób. Podstawą powinna być wiara. Panie Jezu, bo Ty jesteś hojny dla mnie, Ty mnie nauczyłeś, co to znaczy prawdziwa hojność i ofiarność. Ja chcę Ciebie naśladować. I ostatnia rzecz. Poznawajmy historię Starego Testamentu. Uczmy się, co to znaczy żyć wiarą w Boga. To nie oznacza wybierać to, co jest dla mnie najprzyjemniejsze, to, co jest dla mnie najkorzystniejsze. Święci Starego Testamentu musieli zagryźć wargi i iść naprzód, mimo niesprzyjających okoliczności. I wiara to jest właśnie bardzo często podążanie pod prąd. Wiara łączy się bardzo często z przeciwnościami. Drudzy doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Żyj wiarą, a zwyciężysz. Przechodź przez przeciwności z wiarą, a zwyciężysz, bo Boże obietnice nie zawodzą. Wierzę, że tak jak tu jesteśmy, to jest też rodzaj wyznania naszej wiary. Że to, co robimy w niedzielny poranek, jest naprawdę ważne dla mnie, dla mojej duszy, dla naszych dzieci, dla mojej więzi z Chrystusem. I na koniec pytanie, czy chciałbyś znaleźć się na liście bohaterów wiary? I to nie jest takie pytanie jakieś górnolotne. Nie, nie, ja bohater wiary, gdzie tam? Słuchajcie, Rahab, nierządnica Rahab, która przyjęła zwiadowców izraelskich, jest na liście bohaterów wiary. Powinniśmy pragnąć być na Bożej liście bohaterów wiary, jeżeli jesteśmy chrześcijanami. Nie dla własnej chwały, nie po to, żebyśmy my błyszczeli, ale dla chwały Boga. Też, aby nasze życie mogło być świadectwem dla innych i zachętą, żeby szli za Jezusem. Jakie twoje czyny można by było opisać jako wyznanie czy wyraz wiary? I teraz nie pytam o taką twoją ogólną pojętą moralność, którą każdy z nas w jakimś mniejszym lub większym stopniu posiada. Mówię o czynach, których źródłem jest twoja wiara w Chrystusa, Jego słowo, Jego obietnice. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Panie Boże, dziękujemy Tobie, że nasza wiara jest Twoim darem, jest dziełem Twojej łaski w nas. Dziękujemy Tobie, Panie, że możemy spoglądać też na Twoje chwalebne obietnice, chociażby Twojego powtórnego przyjścia, chociaż jeszcze nie widzimy ich realizacji. Ale Panie, wierzymy, że Twoje słowo nie zawodzi i chcemy brać przykład właśnie z Mojżesza, Abrahama, Abla, którzy nie widzieli Chrystusa, którzy nie widzieli realizacji obietnic, które otrzymali, ale ich życie było właśnie podporządkowane, poddane właśnie Twojemu objawieniu, tej prawdzie, że Ty, Panie, dochowujesz obietnic, Ty realizujesz to, co zapowiedziałeś. Panie, przydawaj nam wiary, tak jak modlili się uczniowie, abyśmy też my wytrwali w naszym biegu, w naszej pielgrzymce. Amen.